Wy opisujecie mi historię z waszego życia, a ja robię z tego podcast. Tak to działa. Strach Story to projekt, który realizujemy wspólnie. To trzeci odcinek, więc dopiero się rozkręcamy, ale ty możesz pomóc nabrać nam rozpędu. Zaobserwuj podcast na Spotify lub zostaw suba na YouTube. To działanie będzie dla mnie bardzo dużym wsparciem. Z góry dziękuję.
Strach Story. Zło czai się wszędzie. Sezon pierwszy. Odcinek trzeci. Jestem motorniczym. Historia nadesłana przez Pawła. Do zdarzenia doszło w marcu w 1991 roku. Miejsce akcji? Poznań.
Historia, która mi się przytrafiła, miała miejsce wiele lat temu. Były to czasy krótko po zmianie ustroju, początek lat 90. Zmiany gospodarcze i polityczne niosły za sobą wiele różnych konsekwencji, jak chociażby działanie ówczesnych służb mundurowych, bo czy można porównać dzisiejszą pracę policji do tej w czasach postkomunizmu? Wtedy metody pracy organów ścigania wciąż miały wiele wspólnego z działaniami milicji. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w pewnym sensie przygoda, którą miałem nieprzyjemność przeżyć, miała podtekst kryminalny. Miałem wtedy 22 lata. Byłem świeżo upieczonym motorniczym poznańskiego MPK. W firmie byłem zatrudniony jakoś od pół roku. Dokładnie nie pamiętam, ale na pewno nie dłużej. Obecnie jestem już weteranem, starym tramwajarzem. Mam 55 lat, wciąż przewożę tramwajem dziesiątki tysięcy poznaniaków. To był zimny, niedzielny poranek. Budzik zadzwonił o 3:30 nad ranem. Taka specyfika naszej pracy. Wstałem jak zwykle, spakowałem kanapki, termos z herbatą, owoce, ręcznik, mydło, małe radio tranzystorowe, innymi słowy, wszystkie mniej lub bardziej potrzebne rzeczy podczas 10-godzinnej służby. Młodym ludziom może się wydawać to dziwne, ale wówczas ciężko było na pętli tramwajowej podczas przerwy kupić kanapkę w Żabce czy wytrzeć ręce papierowym ręcznikiem jak obecnie. Wszystko spakowałem do popularnej wówczas torby zwanej jamnikiem. To taka dosyć długa, materiałowa walizka, którą można przewiesić przez ramię lub nieść w ręce. Wyszedłem z domu. Pracę w ten dzień rozpoczynałem w nieistniejącej już zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej. Szedłem na przystanek tramwajowy przy ulicy Głogowskiej. To jakieś 250 metrów, niecałe 4-5 minut drogi spacerkiem. Około 4:10, może 4:15, raźnym krokiem przemierzałem drogę na wspomniany przystanek tramwajowy. Nie było szczegółowych rozkładów jazdy, ale nocny tramwaj powinien wkrótce podjechać. Ulice o tej porze były puste. Skręciłem w ulicę Strusia i zauważyłem w bramie po przeciwnej stronie dwóch rosłych, zarośniętych typów. Przeszło mi przez myśl, że zapewne wracają z jakiegoś sobotniego dancingu albo zwyczajnie spożywają w ukryciu alkohol. Libacje alkoholowe w bramach nie były wtedy rzadkością. Niestety, ku mojemu zaskoczeniu, mężczyźni ruszyli w moją stronę. Zaczekaj, kolego, usłyszałem. Odruchowo nieco zwolniłem kroku. Jednocześnie dotarło do mnie, że konfrontacja z nieznajomymi to chyba nie jest najlepszy pomysł. Przyspieszyłem, nie obracając się za siebie. Ale usłyszałem, że dwóch mężczyzn nie ma zamiaru odpuścić i też przyspieszyli. Uświadomiłem sobie, że za chwilę mogę zostać nie tylko ogołocony z zegarka czy walizki, ale jeszcze dostać solidne manto. Co prawda wrogów na dzielnicy nie miałem, ale mogły to być jakieś obce typy na tak zwanych gościnnych występach. Gdy przyspieszyłem jeszcze bardziej, usłyszałem kroki i krzyk jednego z nich. Stój, policja! Nie wiem dlaczego, ale pomyślałem wtedy, że jeśli oni są z policji, to ja jestem z FBI. Decyzja mogła być tylko jedna. Zacząłem uciekać. Wiedziałem, że do przystanku jest jakieś 100 metrów, a za minutę powinien podjechać tramwaj. Być może zdążę wsiąść i uciec, a oprawcy odpuszczą. Niestety tramwaj, owszem, był widoczny na horyzoncie, ale miał do przejechania jeszcze kilkaset metrów. Jeden z mężczyzn dopadł mnie na pustym przystanku i zaczął szarpać, próbując wykręcić mi ręce. W tamtym okresie życia byłem typowym szczypiorkiem. Nie miałem większych szans w konfrontacji z napastnikiem. Byłem w szoku, więc zacząłem się szarpać z dużo wyższym i potężniejszym oprychem, próbując się oswobodzić. Podjechał tramwaj, a motorniczy otworzył drzwi. Omiotłem wzrokiem wnętrze pojazdu. Siedziały tam dwie, może trzy osoby. Popatrzyli na nas niczym na widowisko. Tramwaj pospiesznie odjechał. Podbiegł do nas drugi mężczyzna i powiedział: co jest, nie możesz dać rady? Poczułem nagle pieczenie oczu i zrozumiałem, że zostałem potraktowany gazem pieprzowym. Straciłem wzrok. Poczułem, jak wzięli mnie pod pachę i zaczęli ciągnąć. Po chwili zorientowałem się, że wracamy do bramy, w której zobaczyłem ich po raz pierwszy. Zacząłem prosić, żeby mnie puścili. Coś na zasadzie: panowie, zostawcie mnie. Ja muszę do pracy jechać. Proszę, zostawcie mnie. Byli nieugięci. Sądziłem, że chcą mnie pobić i okraść. Najgorsze miało dopiero nadejść. Apogeum przerażenia nastąpiło chwilę później. Prowadzili mnie prosto do ciemnego poloneza, w którym siedział trzeci mężczyzna. Oczami wyobraźni widziałem, jak wrzucają mnie do warty albo wywożą do lasu i tam zakopują. Przerażenie plątało się z paniką. Zacząłem krzyczeć jak opętany: na pomoc, ratunku! Darłem się w niebogłosy i zapewne obudziłem niejednego mieszkańca tamtej okolicy. Zapierałem się nogami. Nie mogli sobie poradzić ze wsadzeniem mnie do samochodu. Wtedy trzeci typ wysiadł. Chwycił mnie za głowę i wpakowali mnie na tylne siedzenie poloneza. Trząsłem się jak osika. Błagałem o darowanie życia. Nagle stało się coś, co sprawiło, że o mało nie rozpłakałem się ze szczęścia. W radiu samochodu coś zatrzeszczało, zapiszczało, ktoś wywołał jakiś numer, po czym usłyszałem: zgłoś się. Zgłaszam się. Wszystko gra, mamy gościa, jedziemy na komendę, odpowiedział kierowca poloneza. Wtedy dotarło do mnie, że siedzę w nieoznakowanym policyjnym aucie, a tych trzech typów spod ciemnej gwiazdy to policjanci. Poczułem się bezpieczniej. Próbowałem poinformować tych stróżów prawa, że zapewne doszło do nieporozumienia, a ja właśnie mam zamiar pojechać do pracy, bo czeka na mnie zniecierpliwiony dyspozytor. Niestety nie dali się przekonać. Gdy weszliśmy na komendę, zaprowadzili mnie do jakiegoś małego pokoju i kazali czekać. Po kilku minutach przyszło dwóch innych policjantów i z satysfakcją na twarzy zapytali, po co mi to było. Ale panowie, jestem motorniczym. Właśnie jechałem do pracy, kiedy pańscy koledzy... Nie zdążyłem dokończyć, bo usłyszałem szyderczy śmiech jednego z policjantów. Dobra, przestań ściemniać. Wypakuj po dobroci wszystkie łupy z walizki. Nie wiedziałem, o czym do mnie mówią. Okazało się, że dosłownie pół godziny wcześniej, zanim się pojawiłem w tamtym miejscu, ktoś włamał się do pobliskiego sklepu spożywczego. Policjanci otrzymali zgłoszenie i patrolowali okolice. Wtedy pojawiłem się w nieodpowiednim miejscu i czasie z wypchaną walizką, a na wezwanie "stój, policja!" zacząłem uciekać. Czy muszę pisać, jaką minę mieli policjanci, gdy na stole obok mojej walizki postawiłem małe radio, termos, ręcznik, mydło, jabłko, zapakowane w pojemnik kanapki z szynką? Ich konsternacja była pewnym wynagrodzeniem za chwilę grozy, które wcześniej przeżyłem. Wypuścili mnie, ale nie dość, że nie zostałem przeproszony, to jeszcze upomniano mnie, że nie zatrzymałem się na wezwanie policjantów, czym wprowadziłem ich w błąd. Pytanie, które często sobie zadaję, czy rzeczywiście popełniłem ten błąd, nie reagując na wezwanie "stój, policja"? Czy ktoś na moim miejscu, w zasadzie w środku nocy, na pustej ulicy, widząc wychodzących z bramy dwóch postawnych oprychów, grzecznie by się zatrzymał? Czy gdybym mógł cofnąć czas, postąpiłbym tak samo? Zakładam z dużym prawdopodobieństwem, że zachowałbym się podobnie. Zwłaszcza, że od kilku dobrych lat nieprzerwanie słucham podcastów kryminalnych, które potrafią rozbudzić wyobraźnię. Nikt nikogo nie zabił, nikt nie został porwany, nie było szantażu czy okupu, ale proszę mi wierzyć, że nigdy wcześniej ani później nie doświadczyłem podobnego lęku i strachu o własne życie.
Strach, story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Awantura w PKP. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w grudniu 2022 roku. Miejsce akcji? Województwo dolnośląskie.
Tego dnia wracałem pociągiem do domu. Nie jestem pełnoletni, ale moi rodzice nie mieli problemu z tym, że samotnie podróżowałam. Często jeżdżę sama do rodziny, która mieszka kilkaset kilometrów od nas. Wsiadłam do pociągu i zajęłam miejsce w swoim przedziale. Czekało mnie około 5 godzin jazdy, ale byłam przyzwyczajona do takich wycieczek. Po jakimś czasie poczułam, że muszę skorzystać z toalety. Ubikacja była zajęta i musiałam czekać. Nie uśmiechało mi się to ze względu na towarzystwo stojącego obok mnie mężczyzny. Lekko się kiwał, a obok niego leżały puste butelki po piwie, wódce i innych rodzajach alkoholu. Nie mam pojęcia, ile tam wypił, ale z pewnością za dużo. Zerknęłam lekko w bok i czułam, że muszę go obserwować, bo nie jestem bezpieczna. Wtedy powiedział do mnie, że tak właśnie wyglądają pijacy i zapytał, czy minęliśmy już Opole. Nie miałam pojęcia, gdzie jesteśmy. Tak też mu odpowiedziała. Chwilę potem zwolniła się toaleta, więc poszłam z niej skorzystać. Kiedy wyszłam, ten człowiek był chyba jeszcze bardziej wstawiony. Szybko go wyminęłam i wróciłam do przedziału. Stres zaczął mnie powoli puszczać. Już prawie się odprężyłam, kiedy nagle usłyszałam serię przekleństw. Nie chcę ich tu przytaczać, ale była to naprawdę mocna wiązanka. Słowa były niewyraźne i wydawało się, że ten, kto je wypowiadał, płakał. Był to oczywiście ten sam mężczyzna, który zaczepił mnie 15 minut wcześniej. Znowu odrobinkę się spięłam. Teraz jednak byłam bezpieczna, w przedziale. Pomimo tych rozlegających się co chwila wrzasków, postanowiłam się zrelaksować. Nastała nawet chwila spokoju, ale potem usłyszałam kolejne krzyki. Wrzeszczał: jebane k***wy, nienawidzę was. I tak kilkakrotnie. Rozległ się dźwięk tłuczonego szkła. Potem jakby ktoś się przewrócił. I znowu wrzask: zabiję, zabiję cię głupia k***wo, zabiję. Przyznam otwarcie, że nie należę do płochliwych osób, ale w tamtym momencie z przerażenia prawie się popłakałam. Przez kolejne parę minut mężczyzna wciąż krzyczał z wściekłością. Potem chyba się skaleczył, bo zaczął prosić pasażerów o pomoc. Po chwili znowu zaczął komuś wygrażać. Myślałam, że to się nigdy nie skończy. Na moment wszystko ucichło. Mężczyźni z mojego przedziału dokładnie zamknęli drzwi i trzymali klamkę. Cisza długo nie trwała. Zaraz potem pijany mężczyzna zaczął przetaczać się przez wagon. Krzyczał przyprawiającym o dreszcze głosem. Kiedy mijał mój przedział, zatoczył się i upadł na szybę odgradzającą mnie od niego. Wciąż klął, spojrzał wprost na mnie. Złapałam z nim kontakt wzrokowy na ułamek sekundy, zanim został przez innych pasażerów popchnięty dalej. Czy skojarzył mnie wtedy? Poznał, że ze mną wcześniej rozmawiał? Nie mam pojęcia, ale jestem prawie pewna, że się do mnie uśmiechnął. A może to sobie dopowiedziałam? W końcu byłam przerażona. Nie wiem, gdzie dalej poszedł, ale jeszcze przez jakiś czas pijany krążył po wagonie. Wysiadł w Opolu lub gdzieś po drodze. Kiedy w końcu opuścił pociąg, uświadomiłam sobie, jak bardzo się bałam. W mojej głowie krąży do teraz wiele pytań. Dlaczego personel pociągu nie interweniował, mimo że zgłaszano zdarzenie? Dlaczego ten mężczyzna został wpuszczony do pociągu i pozwolono mu się tak upić? Stanowił przecież zagrożenie dla pasażerów. Moje strach story zdecydowanie nie należy do kryminalnych, ale samo to wspomnienie budzi we mnie strach. Pomimo tego doświadczenia nie boję się podróżować sama, ale wiem, że muszę być bardziej ostrożna. Tamtego dnia nic mi się nie stało, ale kto wie, co wydarzyłoby się, gdybym wyszła do tej łazienki kilka minut później, albo gdybym nie miała miejsca w przedziale. To ciekawe, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa czysty przypadek. Pamiętaj, że ty również możesz podzielić się ze mną i słuchaczami historią z twojego życia. Wejdź na strachstory.pl i opisz mi swoje wspomnienia. Twoje doświadczenia mogą być cenną lekcją dla innych. Postać z latarką. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło we wrześniu w 2018 roku. Miejsce akcji: województwo podlaskie. Zacznijmy może od tego, że kilka dobrych lat temu przeprowadziłam się z miasta na wieś. Od małego byłam uczona, żeby nie rozmawiać z obcymi i na siebie uważać, a przede wszystkim nie spacerować samej po zmroku. Całe życie trzymałam się tych zasad, ale wiadomo, że na wiosce życie wygląda trochę inaczej. Z biegiem czasu, gdy poznałam tu znajomych, wieczorne wyjścia, ogniska i nocne przechadzki stały się normą. Nikt nie czuł lęku i o każdej porze czuł się swobodnie. Ja osobiście bałam się, kiedy wśród rówieśników pojawiał się pomysł na nocną jazdę rowerem i inne tego typu eskapady, a każdy śmiał się, że na wsi nie ma się czego bać. Jedyne, co może nam zagrażać, to dzikie zwierzęta, ale one boją się podchodzić do ludzi. Z czasem i ja uległam tym przekonaniom. Kiedy miałam 17 lat, moi rodzice wyjechali w odwiedziny do rodziny w Anglii, a ja zostałam w Polsce ze względu na trwający rok szkolny. Cały tydzień byłam w internacie, a na weekend miałam wrócić do domu na wieś i tak też zrobiłam. Akurat trwały żniwa kukurydzy, a że udostępniamy część naszego podwórka sąsiadowi, bo jest stosunkowo duże, to cały czas ktoś z jego ekipy się tam kręcił. Jak to na wsi bywa, każdy każdego zna, więc nie miałam ku temu żadnych obaw. W piątkowy wieczór po moim przyjeździe nie miałam w planach nic poza nacieszeniem się samotnością. W końcu to rzadkość mieć całkowicie wolny dom na weekend. Trochę posprzątałam, rozpaliłam w piecu i włączyłam film. Około godziny pierwszej nad ranem zauważyłam, że kończy się opał i musiałam wyjść do szopy po drewno. Szopa znajdowała się w połowie podwórka za domem. Wzięłam więc latarkę i poszłam w tym kierunku. Kiedy wróciłam, zauważyłam, że ktoś chodzi z latarką na końcu naszej posesji. Było już późno, więc nie mógł to być sąsiad. Pomyślałam, że to moi znajomi robią sobie żarty i chcą mnie nastraszyć. W końcu wszyscy wiedzieli, że jestem sama, bo w sobotę mieliśmy zrobić u mnie małą imprezę. Zaczęłam więc nawoływać imiona moich kolegów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Tylko głucha cisza, a postać z latarką była coraz bliżej. Lekko spanikowałam i powoli oddalałam się w stronę domu, dalej krzycząc już, żeby nie robili sobie żartów, że im się udało i się boję. W tym momencie postać zaczęła biec w moją stronę, a ja, co sił w nogach, ruszyłam do domu, upuszczając zapas drewna. Zdążyłam wbiec do sieni, a mężczyzna, jak się okazało, był tuż za mną. Na szczęście udało mi się zamknąć drzwi, zanim wspiął się po prowadzących do sieni schodach. Uderzył w drzwi, ale się nie odezwał. Słyszałam tylko jego zmęczony oddech. Wbiegłam do domu i na wszystkie zamki zareglowałam drugie drzwi. Byłam przerażona, a mężczyzna z latarką okrążał mój dom. Zaglądał do okien na parterze i we wszystkie świecił latarką. Zadzwoniłam do rodziców, a oni do najbliższego sąsiada. Miał przyjść zaraz i sprawdzić, co się dzieje. Kiedy dotarł, mężczyzna zdążył oddalić się na koniec podwórka i uciec przez płot. Tej nocy nie zmrużyłam już oka. Wszyscy myśleli, że to jakiś wioskowy pijaczyna, ale prawda okazała się zupełnie inna i wyszło na to, że miałam ogromne szczęście. Kolejnego dnia moi znajomi zgodnie z planem przyjechali do mnie na imprezę. Byliśmy jeszcze niepełnoletni, więc drogę trzeba było pokonać rowerem. Kiedy wjeżdżali do wsi, zobaczyli na poboczu drogi starszego mężczyznę, wysokiego i ubranego w ciemny dres. Kiedy przejeżdżali obok niego, facet wybiegł na drogę i zaczął ich gonić i wymachiwać czymś w ręku. Przyspieszyli, a on w końcu odpuścił. Na tę sytuację również nikt nie zwrócił specjalnej uwagi. Wszyscy ponownie uznali, że to jakiś zapijaczony chłop z wioski. Wieczór minął nam miło i następnego dnia do domu wrócili już moi rodzice, a ja pojechałam do internatu. Niespełna tydzień później dowiedziałam się, że na końcu mojej wsi ktoś zaatakował nożem kobietę, ale na szczęście nic wielkiego jej się nie stało. Mężczyzna, który najprawdopodobniej odwiedził wtedy mój dom, gonił moich znajomych i zaatakował tą kobietę. Był uciekinierem zakładu psychiatrycznego. Miał kryminalną przeszłość. Kiedyś mieszkał w naszej wsi. Próbował zamordować swoją żonę, ale na szczęście kobiecie udało się uciec i zawiadomić policję. Sprawa nie trafiła do mediów, jedynie obeszła się echem w naszych okolicznych wioskach. Oczywiście ostatnia sytuacja została zgłoszona na policję, ale po przybyciu patrolu znaleziono mężczyznę martwego w jego domu. Powiesił się na strychu. Po tym domu nie ma już śladu, tylko zarośnięte zgliszcza. Jakieś 2 lata temu, z niewyjaśnionych przyczyn, ten dom spłonął. Choć wszyscy obstawiają, że ktoś celowo go podpalił. Nie chcę podawać nazwisk ani nazwy miejscowości, ponieważ ludzie tutaj nie chcą rozgłosu i wolą zapomnieć o całej sytuacji. Zresztą, tak szczerze, to i tak znam tylko przezwisko tego mężczyzny. Mało się tu o tym mówi, a jeśli już, to ogólnikowo i bardzo niechętnie. Obmacane domy. Historia nadesłana przez Hanie. Do zdarzenia doszło kilkanaście lat temu. Miejsce akcji. Mała miejscowość pod Rzeszowem. Nie pamiętam całej historii, ale to, co wywołało we mnie ogromny strach i stres, zostało we mnie do dzisiaj. Było piątkowe popołudnie. Nic nie wskazywało na to, by miało się wydarzyć coś wstrząsającego. Razem z bratem i mamą czekaliśmy na znajomych, którzy mieli nas odwiedzić. Spóźniali się. Dlatego postanowiliśmy wyjrzeć przez okno i czekać, aż podjadą pod nasz dom. Nie działo się nic dziwnego i po pewnym czasie uznałem, że nie warto już dłużej stać przy oknie. Gdy po chwili znów wróciłam do okna, moją uwagę przykuł jeden element, którego nie widziałam wcześniej. Gdzieś w oddali stał zaparkowany mały czerwony samochód. Niczym się nie wyróżniał, bo takie auta widywałam codziennie. W pewnym momencie do pojazdu wsiadł mężczyzna. Był niski, trochę przy kości, ubrany na czarno. Nerwowo rozglądał się dookoła. Kiedy byłam młodsza, bardzo lubiłam filmy detektywistyczne i kryminalne. Zwłaszcza true crime. Taki nieznajomy mężczyzna od razu wydał mi się podejrzany. Za chwilę odjechał, ale niezbyt daleko. Zatrzymał się dom dalej i to od razu wydało się dziwne. Wysiadł z auta, podszedł do domu i zajrzał do środka przez okno, jakby czegoś szukał. Zaczął niejako obmacywać drzwi, co wzbudziło we mnie wielkie zdziwienie. Po chwili ruszył do następnego budynku i zrobił dokładnie to samo. Auto, okno, drzwi. Potem kolejny dom i kolejny. Zacząłem się bardzo stresować, gdy mężczyzna zaczął się zbliżać do naszego domu. Nagle ominął kilka domów i ruszył dalej. Postanowiliśmy zadzwonić na policję. Kto wie, może planował się włamać, ale żaden z domów nie wydał mu się wyjątkowo atrakcyjny. Gdy auto zbliżało się do 5 już chyba po sesji, zauważyłem pewną zbieżność. Nieznajomy oglądał tylko te domy, które nie były wykończone. Nie miały dokończonej elewacji, garażu, bądź nie były pomalowane. Powiedziałam o tym mojej mamie, która stwierdziła, że może dlatego, że w tych domach w środku często są drogie materiały wykończeniowe. Jednak ja wiedziałam swoje. On szukał domu, w którym na widoku będzie drogi telewizor i obrazy. W tym czasie mężczyzna zaczął kierować się w stronę naszego domu. Nogi trzęsły mi się tak bardzo, że nie byłam w stanie ustać. W mojej głowie pojawiły się myśli, co bym zrobiła, gdyby wkradł się do nas, a gdyby był uzbrojony? Na moment zamknęłam oczy. Gdy je otworzyłam, mężczyzna dawno minął już nasz dom. Moje emocje opadły. Ale on przecież zawsze mógł wrócić. Podszedł jeszcze do jednego domu i odjechał. Po 10 minutach przyjechała policja. Wraz z bratem, chociaż okropnie przestraszeni, byliśmy uznani za ważnych świadków. Powiedzieliśmy, co widzieliśmy i kazano nam odejść. Funkcjonariusze widzieli, jak bardzo się baliśmy, więc zapewnili, że dzisiejszej nocy będą pilnować tego miejsca. Następnego dnia poszłyśmy na spacer. Gdy przechodziłyśmy obok jednego z tych obmacanych domów, zobaczyłam na drzwiach coś dziwnego. Jakaś mała, biała kartka wepchnięta w zawias. Mama poprosiła, żebym ją wyjęła i przeczytała. Bałam się, że może to być jakiś tajemniczy numer, jakaś zagadka albo groźba. Kiedy przeczytałam kartkę, nie mogłam uwierzyć. Była to wizytówka firmy świadczącej usługi wykończeniowe. Chyba nie grozi nam niebezpieczeństwo. Odpowiedziałam mamie z uśmiechem. Ogień był wszędzie. Historia nadesłana przez Konrada. Do zdarzenia doszło w maju w 1999 roku. Miejsce akcji Płock. Obudził mnie hałas wywołany przez tatę. Przetarłem oczy i zobaczyłem, że otwiera okno. Wrócił do łóżka. Za jakiś czas usłyszałem dziwne dźwięki z mieszkania i poczułem straszne gorąco. Mama otworzyła drzwi i zobaczyłem ogień. Ogień był wszędzie. przedpokoju, w łazience, w kuchni. Z jednego z pokoi usłyszałem krzyk dziadka: palę się, ratujcie siebie. Mama złapała mnie za rękę i wybiegliśmy na balkon. Nie mogliśmy uciec przez klatkę schodową, bo był tam ogień. Na balkonie stałem ja, mama, tata, babcia i pies Rocky. Miałem na sobie jedynie majtki i koszulkę. Czuliśmy wysoką temperaturę ognia. Byliśmy na trzecim piętrze. Babcia próbowała przerzucić mnie przez balkon do sąsiadki, ale nie udało jej się tego zrobić. Czekaliśmy dobre 30 minut na przyjazd straży pożarnej. Pamiętam jedynie urywki z tamtej nocy. Kiedy strażakom udało się ugasić pożar, zauważyłem, że szyby w mieszkaniu były roztopione, tak wysoka była temperatura ognia. Zapamiętałem widok babci, która była w strasznym stanie i musiała dostać końską dawkę leków na uspokojenie. Później pamiętam, jak siedziałem w karetce z pluszowym misiem, którego dostałem od ratownika medycznego. Co jakiś czas te obrazy wracają do mnie we śnie. Wtedy wiem, że coś złego się dzieje w rodzinie. Za każdym razem, kiedy przywołuję te wydarzenia, czuję, jakbym znów tam był. Moja historia jest prawdziwa. Przeżyłem pożar, kiedy miałem 5,5 roku. Mój opis jest bardzo delikatny. To, co wtedy widziałem, było dużo gorsze. Która sprawa zaintrygowała cię najbardziej? Podziel się swoją opinią, biorąc udział w ankiecie. Znajdziesz ją pod publikacją w serwisie Spotify. Kolejne odcinki Strach Story w każdy czwartek. Do usłyszenia.
Historie przedstawione w tym podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności oraz rzetelności.